że jest widziałem, zrozumiałem, a nie widziałam, zrozumiałam. No właśnie. Dobra. Bóg pragnie objawiać i wypełniać swoją wolę w naszym życiu. Zgodzimy się z tym? Wierzymy w to, bracia i siostry, że Bóg tak chce? Jego wolą jest, aby Boże błogosławieństwo było naszym udziałem. Tak? Na przykład Efezjan 1:3 mówi nam, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A więc w Jezusie Chrystusie Bóg dał nam wszystko, wszelkie duchowe błogosławieństwo, abyśmy z Niego mogli czerpać. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset, Pan Jezus mówi, porównując siebie do dobrego pasterza, a szatana do złodzieja, mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja zaś przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości, aby obfitowały w tym życiu. A najdobitniej pokazane jest to Boże błogosławieństwo i Boże pragnienia w 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale. Gdybyśmy cały ten rozdział czytali, to on zaczyna się od tego, że jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego i pilnie będziesz przestrzegał Jego przykazań, to spłyną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa. I tam jest wypisane, będziesz błogosławiony w mieście, na polu, twoje potomstwo, plon twojej ziemi, twoja trzoda, wszystko. I kończy się ta wypowiedź Boga do swojego stworzenia w 12 wersecie. Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, otworzy niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana Boga swego. A więc bardzo mocno Pan Bóg tu podkreślił to. I mówi, otworzę skarbiec mojego nieba, aby błogosławić cię, jeśli będziesz mnie słuchał. I to przeniesione zostało do Nowego Testamentu i czytaliśmy te dwa fragmenty. Ale nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest Bożą wolą. Nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest Bożą wolą dla ciebie. Nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest Bożym pragnieniem dla ciebie. Nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest Bożym planem dla twojego życia. Powiecie, dlaczego? Dlatego, że już to czytaliśmy w Ewangelii Jana. Jest przeciwnik, złodziej, szatan, który przychodzi, by kraść, zabijać i zażynać. A więc przeciwnik, wróg, niszczyciel próbuje przeszkodzić Bożym planom i realizacji Bożej woli w twoim życiu. Chce, aby jego plan, aby jego cel dla twojego życia i jego wola dla twojego życia się wypełniała, a wiemy, że jest to całkowicie przeciwna wola i cel, jaki Bóg ma dla naszego życia. Jeżeli Bóg chce, aby jego owce żyły w obfitości, to diabeł przychodzi, aby wykraść nam cokolwiek mamy, aby zarżnąć i zabić, bo tak jest napisane. I dzisiaj przyjrzymy się chyba najbardziej klasycznemu przykładowi w Biblii, abyśmy mogli zobaczyć tak zachodzący mechanizm. Boża wola, ale przeciwnik, który chce przeszkodzić tej Bożej woli. Spróbujemy wyciągnąć wnioski dla naszego życia i zastosować prawdy biblijne dla nas. I tym przykładem jest osoba Hioba, lub jak nasze tłumaczenie mówi Job. Biblia Tysiącletnia mówi Hiob. Ktoś słyszał o Hiobie? Większość z nas, jeżeli czytamy Biblię, to słyszeliśmy o Hiobie. Jest księga w Biblii jego imienia, opisująca właśnie jego wydarzenia, jego życie. Otworzymy ją sobie i przeczytamy kilka wersetów. Strona 548, pierwszy rozdział, czytamy. Rzekł Pan do szatana, 7 werset, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w to samego nie do... Diabeł, czytamy, przemierzył ziemię. W jaki sposób stanął przed Bogiem? Nie do końca rozumiemy, w jaki sposób się to dzieje. W każdym razie stanął przed Bogiem. Jego celem jest właśnie penetracja ziemi, przemierzanie ziemi, aby szkodzić ludowi Bożemu. I Bóg pyta o Hioba. W zasadzie możemy przeczytać z tego fragmentu, że Bóg z Hioba. Mówi: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, który jest bogobojny, prawy, stroniący od złego i nie... określenie. Ale mówi: no, zwróciłem uwagę, widziałem go, może niejednokrotnie, gdy był tam gdzieś, szatan mówi: jak go ugryźć? Co zrobić? Bóg go tak błogosławi. I mówi: tak, nie jest w ogóle zdziwiony postawą Hioba. Mówi: przecież on ma wszystko, to dlaczego ma? Bóg otoczył go swoim błogosławieństwem, opieką, dobrem. Ale szatan mówi: ale gdyby mu to zabrakło, czy nie zacznie ci złorzeczyć w oczy? I Bóg przyzwala tak Hioba. Ale musimy pamiętać, że to wciąż Bóg ustala granice. W tym momencie wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Wszystko, co ma. Więc rodzina, dobytek, wypróbuj. Czy dalej będzie mi służył, czy nie. Gdy przeczytamy drugi rozdział i szósty werset, wtedy, gdy szatan przyszedł, bo nie złamał Hioba za pierwszym razem, powiedział: ale tylko gdybyś dotknął się jego ciała, zaczął chorować, zobaczyłbyś, żeby złorzeczył. I Bóg mówi tam także do niego: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. A więc chciałbym, byśmy tu zrozumieli bardzo ważną prawdę, że Bóg dopuszcza pewne rzeczy w naszym życiu, pewne rzeczy w naszym życiu, co nie jest jednoznaczne z jego wolą. Wolą dla naszego życia jest błogosławieństwo, jest obfitość, jest pełnia radości i szczęścia. Ale w pielgrzymce naszego życia, gdy przychodzi atak diabelski, to Bóg dopuszcza i przyzwala, żeby to miało w naszym życiu. Ale to diabeł próbuje ograbić nas z błogosławieństwa, bo Bożą wolą nie jest ograbiać swoje dzieci z błogosławieństwa, które dla nas daje. To byłoby nierozsądne i nielogiczne. A więc chciałbym, byśmy to bardzo mocno zrozumieli. I on dotyka się jego dobytku, jego rodziny, jego córek, synów, dobytku, jego ciała, choroba przychodzi do jego życia i reakcja Hioba. Pierwszy rozdział 20-22. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę. Potem padł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej, nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Job pokutował, rozdarł swoje szaty, jest to symbol złamania. I powiedział: nagi przyszedłem na ten świat, nagi stąd odejdę. Nieważne, co miałem, straciłem. I użył tutaj takiego stwierdzenia, które my często cytujemy, czasami żartując, czasami mówiąc poważnie, że Pan dał mi to wszystko i Pan wziął. I myślę, że nie do końca tak sformułowane powinno to być. Bo Bóg przyzwolił na wzięcie, ale Bóg nie zabrał mu tego. A więc bardziej Pan dał, diabeł wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Oczywiście Bóg przyzwolił i w tym kontekście Job ma rację. Bóg przyzwolił na to, że diabeł zabrał mu to, co miał i skrzywdził jego rodzinę. Ale to jest bardzo ważne. I w drugim rozdziale podobna sytuacja po tej chorobie. Żona przychodzi do niego, mówi: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej Hiob: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. I znowu, chciałbym, byśmy to zrozumieli, że Bóg nie daje złych rzeczy. Bo to jest sprzeczne z Bożym Słowem. Bóg nie jest złym ojcem. Bóg nie jest ojcem, który daje złe rzeczy. Dlatego, że myślę, że w tym czasie Hiob nie do końca jeszcze znał Boga, do tego zaraz dojdziemy, i nie rozumiał Boga. Ale gdybyśmy wzięli Nowy Testament, na przykład Jakub, 1 rozdział, 17 werset, jest tam napisane, chyba nie mamy tego, tam jest napisane, że wszelki datek dobry i dar doskonały zstępuje od Ojca. Inne tłumaczenie ekumeniczne mówi: dobry dar i doskonałe dobro zstępują od Ojca. Dobry dar i doskonałe dobro. Bóg nie daje złych rzeczy. Tak jak w modlitwie, którą czynimy, w modlitwie pańskiej, mówimy: i nie wódź nas na pokuszenie. Wiemy, że nie powinno tak być to przetłumaczone, bo Bóg nikogo na pokuszenie i do złego nie doprowadza. Powinno być napisane: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I tak już Biblia Tysiąclecia to przetłumaczyła, bo to jest bliższe oryginałowi i sensowi. Bo Bóg nie kusi. Zresztą Jakub o tym mówi wcześniej. Niech nikt, kto jest kuszony przez diabła czy przez swoje pożądliwości, mówi: przez Boga jestem kuszony. Bo to nie jest prawda. Bóg nie kusi, Bóg nie daje złych rzeczy, bo wszelki datek dobry i dar doskonały, dar dobry i doskonałe dobro zstępuje od Ojca. Bóg zawsze, jako dobry ojciec, chce dawać nam dobre rzeczy, aczkolwiek dopuszcza i przyzwala, aby złe rzeczy, ataki nieprzyjaciela, miały miejsce w naszym życiu. Ale to nie jest Jego wola, tylko Jego dopust. I musimy to rozróżnić w swoim życiu. Hiob nie do końca jeszcze to wtedy rozumiał. I Bóg przyzwala, Bóg dopuszcza pewnym rzeczom, pewnym okolicznościom zaistnieć w naszym życiu. Ale pamiętajmy, że te złe rzeczy, pokuszenia, doświadczenia, choroby, są inspiratorem dla nich jest diabeł, szatan. Jaka jest postawa Hioba? Po tych doświadczeniach wreszcie Hiob przemawia. Trzeci rozdział. Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklął dzień swego urodzenia. Pierwszy wiersz. Później w 11 wersecie mówi: po co ja w ogóle się urodziłem? Mówi: czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Mówi: to bez sensu. Tyle cierpienia, tyle bólu, tyle łez, tyle straty. Po co to wszystko się stało? Znosił w sobie, sprężał się, ale w pewnym momencie pękł. Wiecie, ciekawą odpowiedź znalazłem, gdy dalej Hiob wypowiada się w tym rozdziale trzecim. W 25 wersecie znajduje odpowiedź na to, co go w życiu spotkało. On mówi tak: bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. To jest niesamowite. Hiob, okropnie błogosławiony przez Boga, ale tu odkrywa swoje serce. A więc ciągle, gdy nawet miał to Boże błogosławieństwo, to bał się, że stracić może, że coś się może stać, jakiś kataklizm przyjdzie i on to wszystko straci. I on żył w strachu, on żył w lęku przed stratą dobytku i że coś stanie się jego najbliższym. Gdybyście czytali pierwszy rozdział, początek, jest napisane w 4 wersecie, że często jego synowie lubili się zabawić, zapraszali swoje siostry, spędzali fajnie sobie czas, bawili się, trunki różne pili, bawili się. I gdy mijały te dni uczty, Hiob posyłał po nich, aby ich poświęcić. Bo mówił, myślał bowiem tak: może zgrzeszyli moi synowie. A więc tu widzę tą troskę, ten strach i lęk, który był w sercu Hioba. Pomimo tego, że miał błogosławieństwo, to jakby ciągle żył w strachu, że coś złego może mu się przydarzyć. I w tym momencie, kiedy to się stało, to on tu wypowiada, mówi: to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. To, czego się bałem, nawiedziło mnie. I tu dochodzimy do ważnego stwierdzenia, że strach i lęk, obawa i trwoga były już wcześniej w jego życiu. Lęk o rodzinę, żeby im się nic nie stało, o dobytek, obym nigdy go nie stracił. I ważny wniosek dla nas. To, co wypowiadamy swoimi ustami, wyznacza kurs naszego życia. To, co wypowiadamy swoimi ustami, wyznacza kurs naszego życia. Jest moc w słowach, które wypowiadamy. Czy wierzymy w to, czy nie? Czy się z tym zgadzamy, czy nie? Boże Słowo o tym mówi. Ja dzisiaj nie mam czasu na to, aby cytować wszystkie miejsca, które o tym mówią, szczególnie Salomon, Przypowieści i Księga Salomona. Masę miejsc, że jest moc, jest życie i śmierć w mocy języka. Bardzo mocno jest to podkreślane. I to, czego bał się Hiob, przyszło na niego. To, przed czym drżał, spotkało go. Strach, bracia i siostry, nie może być naszym udziałem. Gdy dopuszczamy strach do swoich serc, myśli, życia, to równocześnie tracimy ufność i niszczymy naszą wiarę w stosunku do Boga. To są dwie rzeczy przeciwstawne. Jeżeli przychodzi strach, to tracimy ufność i nasza wiara słabnie. Kaznodzieja Salomonowy 10:8 powiada: kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Boże Słowo mówi, że my mamy strzec naszych serc, ogrodzenia naszych serc. 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. A więc Bóg chce, abyśmy strzegli naszych serc, naszych myśli. Ale gdy rozwalamy ogrodzenie, to może nas ukąsić wąż. Diabeł tylko na to czeka. Kiedy dopuścimy strach, lęk do naszego życia, to tak jakbyśmy rozwalali ogrodzenie naszych serc, naszych myśli, i wtedy już wąż może nas ukąsić. A my mamy strzec naszych serc. A poprzez strach, poprzez lęk, poprzez obawę, poprzez trwogę niszczymy ogrodzenie naszych serc. Wpuszczamy węża, który chce ukąsić. Dajemy przystęp diabłu, a on niszczy Boże pragnienia w nas, on niszczy stan naszych serc, on niszczy powołanie, które Bóg nam daje, on niszczy wizje i pragnienia, które mamy w pracy dla Boga, on niszczy wszystko, co Bóg ma dla ciebie, jeśli uda mu się wejść do ogrodzenia naszych serc. Strach, gdy dopuścisz go do swojego życia, weźmie cię z miejsca wiary i zaufania Bogu i postawi w miejscu niewiary, lęku i braku ufności do Boga. Cel działania diabła, kiedy wrzuca strach do naszego życia, niedopuszczenie do wypełniania się Bożych obietnic w naszym życiu. To jest jego cel. On nie chce, i on zrobi wszystko, aby Boże obietnice nie ziściły, nie zrealizowały się w naszym życiu. Zastanówmy się przez chwilę, jak podejmujemy decyzje w naszym życiu. Czy ze strachu, czy na podstawie wiary. Gdy tolerujesz strach, szkodzisz swojej wierze. Gdy dopuszczasz strach do swojego życia, twoja wiara słabnie. Strach paraliżuje twoje życie fizyczne, duchowe, emocjonalne, nie pozwala wzrastać i dosięgać Bożych obietnic. Job otworzył swoje usta i tym samym drzwi dla strachu w swoim życiu. Dlatego jeszcze raz to chcę podkreślić, wszystko jest w mocy naszych ust. Przykład inny z Bożego Słowa. Szpiedzy wysłani do ziemi obiecanej. Historia znana dla nas. Dwunastka wraca i wszyscy mówią zgodnie. Tak, to prawda. Ziemia przepiękna, urodzajna, super. To, co Bóg powiedział, jest prawdą. I tu kończy się ich jednomyślność. Bo 10 mówi, ale jest jeden problem, nie zdobędziemy jej, bo jest olbrzym w tej ziemi. Kaleb i Jozue, pozostała dwójka, mówi, zdobędziemy ją, bo Bóg tak powiedział. Skoro pierwsza część zdania jest prawdziwa, że ziemia jest piękna i rzeczywiście tak była, i Bóg powiedział, i wy ją zdobędziecie, to zdobędziemy, bo Bóg tak powiedział, to Boża obietnica. A więc dziesiątka mówi, nie zdobędziemy, choć to Bóg powiedział, a dwójka, Kaleb i Jozue, mówią, zdobędziemy, bo Bóg tak powiedział. Mała różnica, ale ta mała różnica czyni wielką różnicę. Okropnie wielką różnicę, bo zgodnie ze swoim wyznaniem otrzymali to, co chcieli. Ta dziesiątka nie weszła do ziemi obiecanej, bo wyznali to. Nie wejdziemy. Kaleb i Jozue powiedzieli, wejdziemy. Weszli czy nie weszli? Weszli do ziemi obiecanej. Tylko oni dwaj z całego pokolenia weszli, bo to wyznali, bo wierzyli Bożym obietnicom. Nie dali się zastraszyć przeciwnikowi, choć był większy od nich, bo mieli Boga po swojej stronie i powiedzieli, zdobędziemy, bo Bóg tak powiedział, bo Bóg tak obiecał. Wiecie, czasami my w naszym życiu postępujemy podobnie. Mówimy, i tu wszyscy powiemy, tak, to prawda, co Biblia mówi na ten temat. Mogę być wolny, mogę być uzdrowiony, mogę dostać pracę, mogą moje potrzeby zostać zaspokojone, może moje małżeństwo być rozwiązane, może. Mówimy, tak, to prawda. Nierozwiązane, przepraszam. Problemy małżeńskie rozwiązane. Moje, ja nie chcę, żeby było rozwiązane. Się przejęzyczy. A Maryla, czuwasz, nie? Dobrze, dobrze, czuwaj, dziewczyno. Mówimy, tak. A właśnie, ty widzisz, kazanie, wiedziałem, nie? Pomyliłem się, ty widzisz. Aha, bo tu jest napisane problemy małżeńskie. Okej. I wielu z nas, jak nie większość, powie, tak, to prawda, co mówi Biblia. Zgodzimy się z tym? Czytamy Biblię i mówimy, to jest prawda. Nie kwestionujemy Bożego Słowa, Bożych obietnic. Ale mówimy, tak jak dziesiątka, albo tylko, że, i potem mówimy, to nie dla mnie. Albo to niemożliwe w moim przypadku. Albo, a jak to się w ogóle może stać? Przecież to jest nielogiczne. Albo to było kiedyś. Dzisiaj tego nie potrzebujemy. Wiecie, wrócę jeszcze jedna myśl z tej konferencji w USA. Na ostatni wieczór przyjechał pastor z Ugandy. Pastor kilkunastotysięcznego kościoła. I on tam usługiwał. Nawet nie próbuję wymawiać jego imienia, bo teraz nie pamiętam. Maryla nie zapisała mi i nie wiem. Nie chcę zmyślić. Przyjechał i mówi tak. Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone mówią, my nie potrzebujemy cudów, bo mamy doskonałych lekarzy. Afryka na pewno potrzebuje cudów, bo Afryka przecież nie ma lekarzy, nie ma opieki, dlatego Bóg tam działa. U nas nie ma potrzeby, żeby Bóg działał. Najsprytniejsze diabelskie kłamstwo, jakie może być. Najsprytniejsze. Najsprytniejsze diabelskie kłamstwo. I na tym, w tym wieczorze, kiedy właśnie on usługiwał i potem zaczął wzywać ludzi na środek, widziałem w namacalny sposób cuda. Ludzie, którzy nie widzieli na oczy, na jedno oko, nie było całkowicie ślepych, widzieli, słyszeli, chromi chodzili. I to w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie mówią, nie potrzebujemy cudów. To jest kłamstwo diabelskie, my potrzebujemy cudów. Ale nasz umysł sobie tłumaczy, że nie potrzebujemy lub nie wierzymy w to. I ludzie odzyskiwali wzrok, odzyskiwali słuch. Przyszła dziewczyna kilkunastoletnia o dwóch kulach. Okropnie kości bolały, rak zaatakował jej kości. Młoda dziewczyna, nie mogła chodzić w ogóle, wybiegała z tej sceny. A ciocia za nią niosła kulę podniesioną do góry. I wszyscy ogłaszali, że Bóg jest wielki. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mają najlepszych lekarzy, gdzie mają najlepszą medycynę, ludzie zakrywali oczy i uszy i widzieli, co było mówione lub pokazywane. W Stanach Zjednoczonych, gdzie nie potrzebują, bo mają taką technikę i taką medycynę. Potrzebujemy cudów, bracia i siostry. I Bóg chce się w taki sposób objawiać w naszym życiu. My potrzebujemy Bożego działania. My chcemy widzieć Boga w działaniu. Ja chcę widzieć Boga w działaniu. Kto z was? Nie, wszyscy. Ale aby doświadczyć Boga w działaniu, widzieć Jego cuda, trzeba zrozumieć, kim Bóg jest i kim my jesteśmy. I Hiob to zrozumiał. Kiedy dalej czytamy 19 rozdział, 25 werset. On powiedział tak: lecz ja teraz wiem, że mój Odkupiciel żyje. I to słowo wiem oznacza nie poznanie czegoś intelektualnie, ale doświadczenie, przeżycie czegoś. I gdy Hiob wypowiada takie zdanie, to on wie, co mówi. Mówi: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. A więc on zrozumiał, kim jest Bóg. Dalej, gdzie? W 42 rozdziale. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Hiob musiał dojść do tego momentu, żeby zrozumieć, że Bóg może wszystko. On wie, że Bóg jest żywy, że ma moc. Mówi: to jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową. Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. On też poznał prawdę o sobie, że w porównaniu z Bogiem, Stwórcą, jest nikim. I później mówi: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. On zrozumiał, kim jest Bóg. On doświadczył, kim jest Bóg. On przeżył to, kim jest Bóg. Dlatego Bóg zaczął we wspaniały sposób zsyłać swoje rozwiązanie. 42 rozdział, 10 wiersz. Pan zmienił los Hioba. Rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. 12 werset. A Pan pobłogosławił ostatnie lata Hioba więcej, aniżeli początkowe. I wszystko mu dał w dwójnasób. Miał 7 tysięcy owiec, miał 14 wielbłądów, ileś, razy dwa wszystko, oprócz dzieci. Dzieci dostał 7 synów i 3 córki, one były najpiękniejsze w tamtym rejonie. I czytamy tak: potem żył Hiob jeszcze 140 lat, oglądał swoje dzieci i swoje wnuki aż do 4. pokolenia i umarł stary, co oczywiste, i syty dni. Bo Bóg jest Bogiem sytości i obfitości. I umierając, odchodził z tego świata syty, bo przeżył życie z Bogiem. I powiedział: fajnie, że już odchodzę, bo tyle wspaniałych rzeczy doświadczyłem od mojego Boga. Mogę już odejść. Widziałem, jak Bóg wynagrodził mi to, co diabeł próbował zabrać, czym próbował mnie zniszczyć. Gdy zrozumiałem, kim jest Bóg, gdy zrozumiałem, kim jestem w Jego oczach, jaką mam cudowną wartość w Jego oczach, On mnie znowu pobłogosławił. Przeszedłem zwycięsko próbę i doświadczenie, atak nieprzyjaciela. Prawdy dla nas i kroki do życia wiarą. Bardzo szybko. 3 takie kroki. To już było, Boże rozwiązanie. Jedziemy dalej, Paweł. Kroki do życia wiarą. Po pierwsze, nie toleruj strachu. Bóg nie zaplanował tego dla nas. 2 Tymoteusza 1,7 mówi nam tak: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Jest po pierwsze, nie toleruj strachu. Jeżeli próbuje strach ogarnąć twoje życie, nie toleruj go, rozpraw się z nim. On nie może napędzać twojego życia. Strach przed przyszłością, strach przed utratą pracy, strach przed chorobą, strach przed tym i przed tym i przed tym nie może, bo jeżeli dopuścisz, sparaliżuje twoje życie. Dlatego nie toleruj strachu. A co masz robić? Po drugie, Pilnuj swojego serca i swoich myśli. Nie dopuszczaj złych myśli, odrzucaj je w imieniu Jezusa. 2 Koryntian 10 rozdział mówi nam tak: gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I drugi werset, 5. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To my zmuszamy tę myśl swoją postawą, swoim wyznaniem, swoją wiarą i ufnością w moc Bożego Słowa, zmuszamy, aby myśli, które próbuje diabeł wrzucić do naszych serc, odrzucić w imieniu Jezusa. I ta myśl musi poddać się myśli Chrystusowej, a myśl Chrystusowa jest przeciwna do myśli, którą diabeł ma dla nas. Kiedy on mówi, nikt cię nie kocha, to ja odrzucam tę myśl i mówię, Bóg mnie kocha. Kiedy on mówi, nie będziesz uzdrowiony, to ja odrzucam tę myśl, mówię, Boże Słowo mówi, że będę uzdrowiony. Kiedy on mówi, nigdy nie znajdziesz pracy, ja czytam Boże Słowo i mówię, będę miał pracę i to dobrą pracę, bo tak mówi Boże Słowo. On poniósł nasze troski, on zatroszczył się o nas, ja chcę w to wierzyć i odrzucać wszelkie myśli, które mnie paraliżują, które wlewają strach i lęk do mojego serca. Więc pilnuj swojego serca i myśli, nie dopuszczaj złych myśli. I po trzecie, to jest bardzo ważne, dbaj o miłość. Boże Słowo mówi nam, 1 Jana, w miłości nie ma bojaźni, nie ma strachu. Wszak doskonała miłość usuwa strach, gdyż strach drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. W miłości nie ma strachu. Dlatego dbaj o miłość, twoją relację z Bogiem. Kiedy będziesz rozwijał swoją relację z Bogiem, ona, ta miłość niszczy wszelki strach, rozbudza wiarę w naszych sercach. Dlatego dąż do miłości, chodź w miłości, działaj w miłości. Ona rodzi się tylko z intymnej, bliskiej relacji z Bożym Słowem i z Bogiem w komorze. Inaczej nie dojdziemy do takiej pozycji w Chrystusie. A więc te trzy kroki jeszcze raz. Jedziemy dalej, tak? Pamiętajmy, nie toleruj strachu, pilnuj swojego serca, dbaj o miłość. Na zakończenie z tej samej księgi Hioba chciałbym przeczytać nam może tylko końcówkę tego. 22 rozdział, od 23 wiersza jest tam napisane: jeśli w pokorze nawrócisz się do Wszechmogącego, oddalisz nieprawość ze swojego namiotu, pozbędziesz się i rzucisz w proch złoty kruszec, jeśli wszechmocny będzie twoim złotem, srebrem pełnym połysku dla ciebie, jeśli będzie twoją radością, to czytamy 27 werset, gdy będziesz się do niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz, cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Jeśli Wszechmogący będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie. To, co Krzysztof mówił wcześniej. Jeśli Królestwo Boże jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, jeśli Jego szukamy, jeśli nasze życie podporządkowane jest sprawą Królestwa Bożego, Bóg obiecuje, gdy będziesz się do mnie modlił, wysłucham cię. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie moje światło. Tak mówi Boże Słowo. Dlatego Bóg oczekuje posłuszeństwa, oczekuje relacji miłości ze sobą, a tak wiele nam obiecuje. Bo warto, bracia i siostry, słuchać Bożego Słowa, być posłusznym Bożemu głosowi, wypełniać Bożą wolę po to, aby czerpać obfitość Bożego błogosławieństwa, które Bóg ma przygotowane dla każdego z nas. Ale ważne jest, co wyznajemy swoimi ustami. Jeśli wyznajemy, jestem do niczego, nigdy mi się nie uda, to jest niemożliwe, to będzie to niemożliwe. Ale jeśli odrzucamy to i wyznajemy, kim jest Bóg i co my dla Niego w Chrystusie znaczymy i co otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie, gdy mocno wiarą stoimy na Bożym Słowie, na fundamencie Bożego Słowa, to możemy widzieć Boże cuda, Boże działanie, Bożą moc, Bożą przemianę, Boże zaspokojenie potrzeb, wszystko, co w Jezusie Chrystusie jest dla nas. Ja chcę takiej wiary, ja chcę takiej postawy, nie. Mam nadzieję, że także i wy taką samą postawę chcecie przyjąć. Przyjdźmy w modlitwie do Pana. Bóg chce naszego dobra. Pamiętajmy, że choroby, doświadczenia, przykrości są próbami.